Raz jeszcze witam Państwa przy mikrofonie Jan Oleński, a po drugiej stronie łączy telefonicznych jest pan Zbigniew Stefanik, korespondent mediów polskich we Francji. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Panie Zbigniewie, to może zacznijmy sobie tematem szczytu w Unii Europejskiej, bo o tym chwilę po godzinie 16 Łukasz Jankowski rozmawiał z posłem do Europarlamentu Zbigniewem Kuźmiukiem, ale jak sam szczyt jest komentowany we Francji i czego można się spodziewać po politykach francuskich w trakcie jego trwania?
Z pewnością będzie to skomplikowany szczyt, ponieważ jest to de facto pierwszy tak poważny szczyt po faktycznym Brexicie, który stał się faktem de facto kilkanaście dni temu. Tak więc z pewnością szczyt ten będzie zdominowany przez kwestie budżetowe i tutaj pojawią się pierwsze kłopoty, ponieważ zdaje się, iż poszczególne państwa Unii Europejskiej mają inne nieco zapatrywania na te kwestie. Z jednej strony Francja, która dąży do tego, aby rozwijano na płaszczyźnie europejskiej takie kwestie jak obronność, bezpieczeństwo, wspólna ochrona granic, czyli rozwijanie kompetencji i środków logistycznych Frontexu. Z drugiej strony zaś polityka energetyczna, kwestie ekologiczne i walka na rzecz klimatu. Z drugiej strony zaś państwa Europy Północnej, te państwa dążą do tego, aby nie tylko nie zwiększano, ale wręcz redukowano budżet europejski. Tak więc tutaj z pewnością te wizje będą ścierały się, jak również kwestie związane z możliwością powiązania kwestii związanych z praworządnością co do wypłaty funduszy europejskich. Również te kwestie będą poruszane na tym szczycie. Warto mieć na uwadze, iż Komisja Europejska zaproponowała jakiś czas temu, aby gwoli uczciwości i równego traktowania przeprowadzono swego rodzaju audyt w całej Unii Europejskiej, w wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, no właśnie pod kątem praworządności i przestrzegania tejże praworządności przez poszczególne państwa członkowskie. Z pewnością ta kwestia będzie poruszona, ale warto również mieć na uwadze, iż bieżące wydarzenia z Niemiec, czyli wydarzenia z Frankfurtu, gdzie doszło niepodal Frankfurtu do zamachu terrorystycznego, z pewnością staną się istotnym aspektem tych rozmów, ponieważ walka z terroryzmem jest jednym z tych elementów, z którymi Unia Europejska musi się zmierzyć. I tutaj zdaje się, iż ta współpraca, jeśli chodzi o działania wywiadowcze, policyjne, wreszcie szeroko pojęte kontrterrorystyczne, jeszcze nie są na takim poziomie, jakiego można było się spodziewać, też jakiego spodziewali się twórcy tej współpracy. Tak więc z pewnością ta kwestia, o ile być może nie miała być czołową kwestią tych rozmów, z pewnością pojawi się. Tak więc współpraca Zjednoczonej Europy w świetle globalnego terroryzmu, a warto mieć na uwadze, że już nie tylko terroryzm o zabarwieniu islamskim, też islamsko radykalnym, ale właśnie terroryzm o zabarwieniu skrajno prawicowym. Nie tylko w Niemczech przecież doszło do takich wydarzeń. Kilka miesięcy temu do podobnych zdarzeń doszło we Francji, gdzie zaatakowano meczet. Inne państwa również nie są bez zagrożenia wobec takich działań. Tak więc z pewnością te kwestie związane z podejmowanymi działaniami na rzecz walki z terroryzmem będą na tym szczycie podejmowane przez jego uczestników. Można również zaryzykować stwierdzenie, iż będzie bardzo trudno na tym szczycie przyjąć de facto nową perspektywę budżetową, ponieważ jak już wspomniałem, tutaj zdania różnią się co do samego budżetu Unii Europejskiej, jak i również co do jego wydatkowania. Kwestie ekologiczne, kwestie związane no właśnie z wydatkami na politykę rolną, kwestie związane zresztą z wydatkami na obronność Unii Europejskiej i różne projekty związane z tą obronnością. To wszystko różni poszczególne państwa członkowskie. Tak więc osobiście nie byłbym zdziwiony, jakby okazało się, iż po zakończeniu tego szczytu Unia Europejska pozostaje nadal bez uzgodnionej perspektywy budżetowej na przyszłe lata.
No, zobaczymy, co te rozmowy przyniosą. Faktycznie wszystkie te tematy, które pan przedstawił, są głównymi tematami rozmów na przestrzeni ostatnich miesięcy tak naprawdę między światowymi graczami, czy to obronność i szczyt NATO, czy to szczyt ONZ, szczyty klimatyczne. Rozmowy cały czas trwają. Zobaczymy, co to przyniesie, ale może w takim razie z Unii Europejskiej już przenieśmy się bezpośrednio na podwórko francuskie i to, co pan wspominał o terrorystach i o tym, jak walczyć z terroryzmem, mimo doniesień o atakach terrorystycznych właśnie powodowanych przez radykalnych nacjonalistów ostatnimi czasy. Jak się mają do tego plany walki z tą radykalizacją zakładaną przez pana prezydenta Emmanuela Macrona, który chce ograniczać tak naprawdę właśnie nie te grupy konserwatywno-narodowe, tylko bardziej właśnie spadkobierców różnych tam imigrantów i tego typu ludzi.
18 lutego tego roku podczas swojej wizyty w mieście Mulhouse, w dzielnicy Bourzeville, prezydent Francji przedstawił część swojego planu na walkę z tym, co sam nazwał separatyzm islamski. Otóż warto mieć na uwadze, iż nieprzypadkowo wybrano Mulhouse i dzielnicę Bourzeville. Otóż zarówno miasto Mulhouse, jak i ta dzielnica są obecnie uznawane nad Sekwaną jako jeden z głównych punktów centrów radykalizacji nad Sekwaną. W regionie Alzacja bowiem działa stowarzyszenie o nazwie Les Musulmans d'Alsace. Stowarzyszenie te jest bardzo ściśle powiązane, jak wszystko to wskazuje, z Bractwem Muzułmańskim z Egiptu. Tak więc jeden z głównych elementów faktycznie tego wydarzenia jest związany z faktyczną sytuacją dotyczącą radykalizacji na terenie francuskim. Ale zatem Francji przedstawił kilka aspektów związanych ze swoim planem na rzecz walki z tak zwanym separatyzmem islamskim. Z jednej strony mają być ograniczone możliwości działania imamów pochodzących z zagranicy. Wiadomo, iż obecnie około 300 imamów zagranicznych działa na terytorium Francji. Ich działalność ma zostać ograniczona i ściśle uregulowana. Wreszcie kwestie finansowania z zagranicy. Otóż te kwestie mają być również doprecyzowane i zreformowane. Otóż tutaj nie chodzi tylko o radykalizację jako taką powodowaną przez organizacje takie jak Al-Kaida, Daesh czy inne organizacje, tylko również o wywieranie wpływu na państwo francuskie i jego społeczeństwo poprzez różne ośrodki kierowane przez państwa zagraniczne. Chodzi tutaj głównie o Turcję, która posługując się różnymi stowarzyszeniami czy też innymi podmiotami działającymi w społeczeństwie cywilnym, po prostu działa jako ośrodek wpływu na terenie francuskim. Tutaj prezydent Francji po raz kolejny zapowiada, iż zamierza z tym walczyć, tak? Więc jednym z tych instrumentów...
Czy takie działania mogą też wpływać na społeczności innych krajów, mniejsze społeczności, na przykład taka, jaką jest społeczność, powiedzmy, polska, Polonia francuska, która prowadzi polskie szkoły? No jest też to forma instytucji, która edukuje młodych, no także obywateli francuskich, którzy mają na przykład polskie korzenie i tego języka się uczą. Czy to może też być jakoś skierowane w takie organizacje i takim organizacjom zagrozić?
No właśnie, to kolejny punkt, o którym zamierzałem powiedzieć. Faktycznie według wypowiedzi prezydenta Francji z 18 lutego, już od nowego roku szkolnego, czyli od września tego roku, ma zostać reformowany tak zwany system ELCO, czyli system umożliwiający naukę zagranicznych języków i zagranicznych kultur. Naukę świadczoną często przez nauczycieli z zagranicy, podmioty, organizacje zagraniczne. Tak więc faktycznie to wszystko ma zostać uregulowane i zreformowane. I tutaj faktycznie nauką języków obcych mają zajmować się głównie nad Sekwaną odtąd, czy też od nowego roku szkolnego, przedstawiciele francuskiego Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Jednakże na tym etapie nie znamy dokładnych ram tych nowych przepisów, ale faktycznie zadał pan rektor bardzo słuszne pytanie, jak ta ustawa, która jak już wspomniałem ma tutaj na celu głównie walkę z infiltracją francuskiego państwa i jego społeczeństwa, jego przestrzeni, tak publicznej, jak politycznej, przez różnego rodzaju agenturę wpływu, w tym głównie z Turcji. I jak takie regulacje mogą faktycznie wpłynąć na przykład na mniejszość polską, czyli na Polonię i różne ośrodki, no, które faktycznie zajmują się edukacją, opropagowaniem polskiej kultury. Tak więc z pewnością te elementy będą wymagały doprecyzowania. Być może tutaj faktycznie będzie można posiłkować się prawem unijnym, poszczególnymi projektami, które przecież obowiązują zarówno Polskę i Francję. Być może będzie potrzebna jakaś umowa bilateralna polsko-francuska w tym zakresie. Tak więc to wszystko z pewnością należy do ambasady Polski znajdującej się we Francji, aby doprecyzować wraz z francuskim MSZ-em te kwestie. Ale faktycznie można mieć pewne wątpliwości, ponieważ nowe regulacje zdają się zapowiadać ograniczenia, zakładające ograniczenia dla przedstawicieli oświaty, czy też podmiotów z zagranicy w zakresie nauki języków obcych, jak i również szerzenia innych kultur na terytorium Francji.
No to powiedzmy sobie jeszcze na końcu, w ostatnim zdaniu, bo to nie jest jedyna teraz sprawa w państwie francuskim, a właściwie tą jedną, która trwa już od miesięcy i też o niej regularnie informujemy. Przypomnijmy sobie, że trwają protesty we Francji. To już jest, który to już jest dzień ogólnokrajowego protestu przeciw reformie emerytalnej?
Obecnie trwa 10. dzień ogólnokrajowych protestów przeciwko reformie emerytalnej. Zdaje się bowiem, iż protesty te słabną, nie mogą one już liczyć na taką liczebność uczestników, jaka miała miejsce na przykład 5 grudnia ubiegłego roku. Wówczas na ulicę wyszło kilkaset tysięcy ludzi, mówi się wręcz, iż milion ludzi wówczas wyszło na ulicę zaprotestować przeciwko reformie emerytalnej. Teraz tak się nie stało. Tak więc zdaje się, iż spór o reformę emerytalną przenosi się do parlamentu, gdzie faktycznie trwają prace nad rządowym projektem reformy emerytalnej. Prace, które są obecnie nacechowane tak zwaną obstrukcją parlamentarną, której autorem jest opozycja. Tak więc tutaj rządzący nie wykluczają użycia sławnego artykułu 49,3, który umożliwia przyjęcie ustawy, czy też przyjęcie reformy bez głosowania w parlamencie, ponieważ faktycznie zdaje się, iż obecnie parlament musi przestudiować około 30 tysięcy poprawek i być może wręcz kilkaset tysięcy podpoprawek składanych w trybie ekspresowym przez partie lewicowe mające przedstawicielstwo w niższej izbie polskiego parlamentu. Tak więc pytanie, jaką metodę przyjmie rząd na przyjęcie tejże reformy. Warto również mieć na uwadze, iż obecnie i z pewnością tak będzie do początku kwietnia tego roku, trwa tak zwana konferencja finansowa, która gromadzi przedstawicieli różnych organizacji, partnerów społecznych, w tym 10 związków zawodowych. Ta konferencja ma wypracować metodę finansowania emerytów na stekwaną bez wydłużenia wieku emerytalnego. Wiadomo, że tutaj jest do zaleźnienia około 18 miliardów euro, tak więc partnerzy społeczni mają wypracować metodę, która umożliwi tutaj to dofinansowanie. Warto również wspomnieć o tym, iż część związków opuszcza tą konferencję. Na przykład jeden z największych związków nad Sekwaną, czyli Związek Syżyty, poinformował dzisiaj rano głosem swojego przewodniczącego, iż związek ten nie będzie brał dalszego udziału w tej konferencji finansowej, ponieważ w jego opinii kompromis z rządzącymi jest nie do osiągnięcia, a związek, który on reprezentuje, domaga się po prostu wycofania się en bloc z tej reformy. Także faktycznie zdaje się, iż strajki nad Sekwaną wygasają, ponieważ przynoszą one duże straty finansowe ich uczestnikom. Wszak strajkujący nie zarabiają w momencie strajkowania, tak więc kilkadziesiąt dni strajku w tym okresie świątecznym przyniosły niewątpliwie duże straty finansowe. Tak więc na tym etapie nadal trwa spór o reformę emerytalną.
Natomiast prezydent Emmanuel Macron może już spokojniej sobie odetchnąć troszeczkę, właśnie patrząc na to, jak te protesty słabną, czyż nie?
To nie jest pewne, ponieważ spór ten zdaje się również przenosić do większości parlamentarnej sprawującej władzę nad Sekwaną. Większość prezydencka ma coraz większe kłopoty ze spójnością. Spory wywołane metodą prezydencką, czyli zdaniem parlamentarzystów, nie konsultowaniem się z wpływem parlamentarnym w ważnych decyzjach, jak i również przerzucanie się winy za pewne kłopoty wizerunkowe, powodują, iż zaczyna coraz bardziej iskrzeć na linii prezydent Francji, a jego parlamentarna większość. Warto również podkreślić, iż już kilkudziesięciu posłów opuściło parlamentarną większość, tak więc tutaj z pewnością w tym ugrupowaniu są pewne ruchy tektoniczne, polityczne ruchy tektoniczne, również spowodowane kampanią samorządową, która nie odbywa się bez zakłóceń. Jak już wspomnieliśmy kilka dni temu, doszło do wycofania kandydatury Barza Mangliwu w Paryżu. Głównym powodem była publikacja jego prywatnych nagrań o charakterze seksualnym. Autor wraz z partnerką tego ujawnienia zostali zatrzymani, postawione im zarzuty. Tak więc obecnie nad Sekwaną jest badany wątek związany z udziałem służb specjalnych z Rosji w związku z tymi wydarzeniami, ponieważ artysta, uchodźca polityczny Piotr Pawleński uchodzi tutaj w różnych przekazach medialnych, nie tylko zresztą, za osobę de facto znajdującą się niedaleko rosyjskich służb specjalnych, podobnie jak jego partnerka, która pisała pracę magisterską no właśnie o polityce granicznej Rosji i również jest podejrzewana w przekazie medialnym i nie tylko, zdaje się wręcz, o niejasne kontakty z Federacją Rosyjską. Tak więc to wszystko każe domniemywać, iż w tej publikacji, w tym ujawnieniu filmów prywatnych Benjamina Griwu brały udział rosyjskie służby.
I do tych mniemań może jeszcze wrócimy, kiedy się potwierdzą, o ile się potwierdzą. Sytuację we Francji śledzimy na bieżąco, rozmawiając z korespondentem mediów polskich tamże, panem Zbigniewem Stefanikiem. Dziękuję za dzisiejszą korespondencję.
Dziękuję bardzo.
Tymczasem wszelkie rozmowy z dzisiejszego programu popołudniowego mogą państwo, będą mogli państwo już niebawem przeczytać lub odsłuchać na naszym portalu wnet.fm, które to teraz przygotowuje nasz redakcyjny kolega Andrzej Karaś. Może przyszedł czas na utwór muzyczny. Będzie to Jack Boys z Young Tagiem, czyli tłumacząc luźno na polski, chłopaki Jacka i młody Zbir z utworem Out West.